Tu Radio Poznań, dobry wieczór Państwu. Jest środa, na zegarach minęła godzina 18.30, więc jak co tydzień o tej porze o wojsku będziemy mówić na naszej antenie.
Magazyn wojskowy Radia Poznań.
Witają się z Państwem realizujący audycję Rafał Polacki. Sprzed mikrofonu kłania się Państwu Kacper Witt, a oto co dziś dla Państwa przygotowaliśmy.
Magazyn wojskowy.
Na początek porozmawiamy o żołnierzach Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy w święta pomagali polskim, ale też zagranicznym kierowcom, którzy utknęli w Dover w Anglii. Wśród terytorialsów zaangażowanych w akcję o kryptonimie Zumbach byli także żołnierze z Wielkopolski. Naszym gościem będzie podporucznik Anna Jasińska z 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Później wrócimy jeszcze do 102. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. W tym roku obchody w nieco okrojonej formie, ale i na nich byliśmy. Później cofniemy się jeszcze do świąt Bożego Narodzenia i odpowiemy sobie na pytanie, co z kolędami mają wspólnego myśliwce F-16. Na koniec wybierzemy się do Poznańskiego Muzeum Broni Pancernej. Po renowacji zawitał tam niemiecki Panzerkampfwagen 3. To wszystko do godziny 19.
Magazyn wojskowy Radia Poznań.
A na początek przegląd najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia i Jacek Butlewski.
Polscy żołnierze, którzy testowali m.in. polskich kierowców w angielskim Dover przed wjazdem na prom lub do Eurotunelu, są już w kraju. W 30-osobowej grupie było 20 żołnierzy 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, mówi kapitan Marcin Misiak.
Ta pomoc okazała się bardzo potrzebna i ten korek, ta sytuacja została w tym momencie opanowana zdecydowanie szybciej. Myślę, że bez tej pomocy możliwe, że ci kierowcy nadal oczekiwaliby jeszcze na przejazd przez granicę między Wielką Brytanią a Francją.
Żołnierze z 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej wykonywali wymazy. Dostarczali też kierowcom, którzy utkwili w korku, wodę i żywność. Zator tirów utworzył się po decyzji Francji o zamknięciu na 48 godzin granicy z Wielką Brytanią z powodu wykrycia na wyspach nowej odmiany koronawirusa. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak poinformował, że żołnierze biorący udział w akcji otrzymali nagrody pieniężne.
Było gotowych 60 żołnierzy, pojechało 30, bo takie były potrzeby. Dokonali wymazów, w zasadzie to były testy, ponad 1000 testów wykonali podczas swojej misji. Rozdali żywność, rozdali napoje. Ja jestem pod wrażeniem służby właśnie żołnierzy Wojska Polskiego. Wykonali świetną pracę.
Do tematu wrócimy w magazynowej części audycji. Teraz historia, którą zawsze warto przypominać. 102 lata temu wybuchło Powstanie Wielkopolskie. Główne poznańskie uroczystości, w tym roku skromniejsze w swej formie, zorganizowano w niedzielę przed pomnikiem powstańców wielkopolskich. Organizator, marszałek Marek Woźniak, przypomniał, że dziełem powstańców było zdobycie i utrzymanie zachodnich rubieży po latach zaborów. Dziś patriotyzm to nie tylko pamięć o historii i szacunek dla bohaterów, mówił marszałek Woźniak.
To także dbałość o bezpieczeństwo państwa i społeczeństwa. Na to bezpieczeństwo przekłada się wiele kluczowych starań. O dobre sojusze oparte na wspólnych wartościach. Nowoczesne społeczeństwo zorganizowane w oparciu o demokratyczne zasady i praworządne instytucje. Rozwój zaawansowanych technologii i odpowiednie do tych wyzwań wykształcenie młodego pokolenia. I oczywiście dbałość o zdrowie i system jego ochrony.
Ten rodzaj patriotyzmu jest nam potrzebny także dzisiaj podczas walki z niewidzialnym i śmiertelnym wrogiem, dodał Marek Woźniak. Marszałek zaznaczył, że w tym roku uroczystości mają skromniejszy charakter w związku z pandemią. Transmisję uroczystości niektórzy poznaniacy oglądali w internecie. Wykraczamy poza granice Polski. Siły powietrzne NATO ponad 400 razy w tym roku podrywały swoje myśliwce, by przechwycić nieznane statki powietrzne zbliżające się nad terytoria państw sojuszu. 90% naruszeń spowodowały rosyjskie samoloty. W całej Europie około 40 radarów i centrów raportowania nadzoru powietrznego oraz około 60 samolotów myśliwskich NATO pełni całodobową służbę jako siły szybkiego reagowania wobec samolotów, które znalazły się w niebezpieczeństwie lub naruszyły zasady lotów międzynarodowych w pobliżu przestrzeni powietrznej sojuszu. Samoloty NATO reagują na niezapowiedziane loty wojskowe, a także na samoloty cywilne, które straciły łączność z bazą. I na koniec akcent świąteczny w naszym serwisie. Wojskowa orkiestra nagrała kolędy w bazie F-16 w Krzesinach. Z powodu pandemii muzycy z Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych w Poznaniu nie mają zbyt wielu okazji do wspólnych występów. Udało im się natomiast wziąć udział w wojskowym kolędowaniu dzięki pomocy dowództwa 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego. Dopiero w hangarze bojowych samolotów orkiestra mogła zachować odpowiedni dystans. Major Paweł Joks.
Sporo paradoksu w tym było, bo to mizerna, no hangar F-16 nie taki mizerny. Cicha tym bardziej F-16, bo proszę mi wierzyć, nie są tak ciche maszyny. A z drugiej strony stał się ten hangar taką stolicą piękna, można powiedzieć, bo ta kolęda polska ma tyle subtelności w sobie.
Jak podkreśla major Joks, występ w hangarze nie stanowił większego wyzwania akustycznego dla orkiestry. Wspólne kolędowanie wojskowych to inicjatywa dowództwa garnizonu Warszawa.
Magazyn wojskowy Radia Poznań. Zaprasza Kacper Witt.
Zawsze gotowi, zawsze blisko, także w święta Bożego Narodzenia. Chyba nie tak święta wyobrażali sobie kierowcy, którzy w Wigilię utknęli w Dover w Wielkiej Brytanii. Francja wprowadziła zakaz wjazdu na teren kraju bez potwierdzenia braku zakażenia koronawirusem. Kilka tysięcy ciężarówek utknęło na granicy. Z pomocą pospieszyli polscy lekarze i żołnierze, w tym wielkopolscy terytorialsi państwa. I moim gościem jest podporucznik Anna Jasińska z 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
Pani porucznik, chyba nie tylko kierowcy, ale też żołnierze WOT-u, no nie tak wyobrażali sobie święta.
Tak, zgadza się. Na pewno te święta były trudne, ale byłyby zapewne jeszcze trudniejsze dla kierowców, którzy utknęli w tych korkach, gdyby nie tak szybka reakcja zarówno z ministerstwa, jak i z wojska. Te święta mogłyby być jeszcze trudniejsze do zniesienia. Pan wspomniał o tym, że nie tak sobie te święta wyobrażaliśmy. Rzeczywiście, ale no powinnością żołnierza jest szybka reakcja na potrzeby innych ludzi, zwłaszcza w momencie, kiedy potrzebują po prostu pomocy. Tutaj akurat kierowcy znaleźli się w takim momencie. Trzeba było im pomóc, trzeba było zareagować. Wspominał pan również o tym, że to z Wielkopolskiej Brygady żołnierze udali się do Dover. 30 żołnierzy tak naprawdę pojechało w pierwszy dzień świąt, by pomóc rozładować korki, by pomóc kierowcom. 20 z nich to żołnierze 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej i 10 żołnierzy z dowództwa Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych oraz Wojsk Specjalnych. Ci żołnierze pojechali do Dover, by zmienić w pracy medyków i pomóc personelowi, także służbom Wielkiej Brytanii.
Jak wyglądała ta mobilizacja żołnierzy WOT-u? To było tak, że państwo dostaliście sygnał w nocy z 24 na 25 grudnia?
W Wigilię pojawiła się taka komenda, pojawił się taki pomysł, by pomóc, by pojechać do Dover i rzeczywiście to wezwanie i reakcja była bardzo szybka, bo zaledwie w ciągu kilku godzin żołnierze zebrali się, to byli ochotnicy, zareagowali i stawili się w jednostce gotowi do wylotu.
Proszę powiedzieć, jak wyglądały te działania tam na miejscu w Dover?
Ta operacja przyjęła kryptonim Zumbach na cześć pilota dywizjonu 303, a do zadań Polaków należało wsparcie brytyjskich lekarzy oraz służb w dwóch miejscach, gdzie prowadzone były testy. To był wjazd do portu Dover oraz na autostradzie M20, która prowadziła właśnie do tego miasta. Oprócz wymazywania kierowców, żołnierze także dystrybuowali żywność i napoje.
No właśnie, nie tylko wymazy, ale też żołnierze rozdawali żywność. Proszę powiedzieć, te produkty były wiezione aż z Polski, czy no, nieodzowna była ta współpraca z lokalnymi brytyjskimi służbami?
Oczywiście, lokalne brytyjskie służby wspierały jak tylko mogły. Żołnierze mówili, że nawet miejscowa społeczność bardzo była zaangażowana w pomoc tym kierowcom. bo wśród tych kierowców oczywiście byli Polacy, ale żołnierze pomagali również kierowcom z innych państw. To oczywiste, że pomóc trzeba każdemu, kto utkwił na tej granicy brytyjsko-francuskiej.
W tej wielokilometrowej kolejce byli kierowcy nie tylko z Polski, ale też choćby z Portugalii czy z Hiszpanii. Służby z tamtych krajów nie wybrały się do Dover, żeby tej pomocy choćby swoim obywatelom udzielić.
Rzeczywiście tak, akurat my zareagowaliśmy. To było też porozumienie się między dwoma ministerstwami, ministerstwem brytyjskim i polskim. Żołnierze także mówili, że spotkali się z ogromną wdzięcznością i bardzo pozytywnymi reakcjami nie tylko ze strony polskich kierowców, ale też hiszpańskich, portugalskich. Każdy, kto utknął na tej granicy, docenił tę pracę i ten zachód.
Sporo podziękowań w kierunku polskich lekarzy i żołnierzy pojawiło się w przestrzeni publicznej, także od tych choćby z Hiszpanii czy Portugalii, i my dziękujemy, bo raz, że dzięki Państwa pracy polscy kierowcy zdecydowanie szybciej mogli wrócić do domu, i też trzeba powiedzieć, że serce radowało się, jak patrzyliśmy na to, jak Państwo tam pracujecie, pomagacie na miejscu.
Bardzo mi miło słyszeć te słowa, to oczywiście podzielę się nimi z kolegami, którzy byli na miejscu, którzy na ochotnika zgłosili się i polecieli do Gatwick, stamtąd przemieścili się do Dover.
Rodziny tych terytorialsów, którzy zgłosili się do akcji Zumbach w Dover, nie wiem, nie czuły takiego żalu, że te święta jednak odbędą się, ale w okrojonym składzie, czy jednak zwyciężała taka wyrozumiałość dla tego żołnierskiego obowiązku?
Ja myślę, że wśród naszych rodzin jest takie zrozumienie właśnie, doskonale już orientują się w tym, jaki zawód sobie wybraliśmy, że to nie jest praca, to jest służba. I tak się czasem dzieje, że w ciągu 24 godzin żołnierz musi się spakować, musi zareagować i odpowiedzieć przychylnie na wezwanie, na rozkaz.
Państwa i moim gościem była podporucznik Anna Jasińska z 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Emotion is the magazyn wojskowy Radia Poznań. Zaprasza Kacper Witt.
Za nami 102. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego. W tym roku uroczystości przebiegły w okrojonej formie. Na miejscu był Jacek Butlewski.
Kwiaty składano na grobach powstańczych, między innymi na mogile pierwszego dowódcy insurekcji, generała Stanisława Taczaka, na cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan w Poznaniu. Tutaj od niedawna spoczywają prochy Wincentego Wierzejewskiego, współzałożyciela wielkopolskiego skautingu. Swojego stryjecznego dziadka uczcił Wawrzyniec Wierzejewski.
To był wybitny przywódca skautów. Ze skautami ruszył na oczy Lwowa, również później brał udział w utrwalaniu granic na wschodzie. My pamiętamy o powstaniu mimo tych trudnych warunków i staramy się, tak jak dzisiaj, w jakiś sposób, zachowując te wszystkie rygory sanitarne, jednak uczestniczyć w tych imprezach.
Pandemia nie przeszkodziła w oddaniu hołdu?
Nie, nie, takie nieszczęścia nam przeszkadzały w naszej historii przedsięwziętymi i tak.
Jak co roku jednoczy nas wszystkich pamięć o naszych bohaterach.
Marszałek Marek Woźniak.
Wszystkie stany ramię w ramię podjęły ten zbrojny i organizacyjny wysiłek. A powstańcy zdobyli i utrzymali dla Polski zachodnie rubieże. W tym roku ze względu na pandemię obchodzimy najważniejsze wielkopolskie święto w bardzo skromnej formie. Składamy wieńce i oddajemy pokłon bohaterom tamtego czasu, bez pełnego ceremoniału.
Z pierwszych chwil powstania niemal w całej Wielkopolsce tworzyły się oddziały powstańcze. Dr Michał Krzyżaniak, dyrektor Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie. To powstanie wielkopolskie bardzo szybko rozlało się na cały obszar Wielkopolski. Gniezno, Chodzież, Mogilno, Wolsztyn, Grodzisk Wielkopolski, południe Wielkopolski, Osieczna. Te wszystkie miejscowości doświadczały tych walk w mniejszym czy większym stopniu. Tak długo jak tylko powstańcy, jak tylko Polacy byli w stanie wykorzystać ten chaos, zamieszanie, niepewność, której Niemcy nie byli w stanie przekuć w jakąkolwiek konkretną działalność, tak długo to powodzenie i te sukcesy, zwłaszcza w tym pierwszym okresie widoczne, towarzyszyły walczącym powstańcom. W momencie, kiedy strona niemiecka zorientowała się, że to jest coś więcej niż tylko jakaś lokalna tutaj ruchawka i zaczęto ściągać przeciwko Polakom coraz większe siły, no to powstanie zmieniło swój charakter, jeśli chodzi o wygląd walk frontowych. Niemniej jednak, jak dobrze wiemy, zakończyło się ono sukcesem, doprowadzając do tego, że Wielkopolska stała się częścią odradzającego się państwa polskiego po latach zaborów. Musimy tu pamiętać o 16 lutego 1919 roku, czyli podpisaniu rozejmu w Trewirze, który zawieszał walki na terenie Wielkopolski. Oczywiście, jak się okaże, tylko w teorii, bo jeszcze przez kolejne tygodnie dochodziło do różnych starć, walk pomiędzy polskimi i niemieckimi oddziałami. Niemniej jednak doprowadziło to przede wszystkim do tego, że sprawa Wielkopolski, sprawa Polaków tutaj mieszkających trafiła na forum międzynarodowe i dalsze ustalenia już konferencji wersalskiej sprawiły, że właśnie Wielkopolska stała się częścią państwa polskiego.
Magazyn wojskowy.
Poznańska Orkiestra Wojskowa nagrała kolędy wśród samolotów F-16. Żołnierze, muzycy nie mają w trakcie pandemii zbyt wielu okazji do występów. Stęsknieni za muzykowaniem zagrali więc w hangarze 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach. Za chwilę usłyszą Państwo efekty ich ponownego spotkania. Powiemy też, jak można zostać członkiem Orkiestry Wojskowej z dowódcą kapelmistrzem Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Zbrojnych w Poznaniu, majorem Pawłem Joksem, rozmawiał Krzysztof Polasik.
Rzeczywiście sporo paradoksu w tym było, bo to mizerna, no hangar F-16 nie taki mizerny. cisza, tym bardziej F-16, bo proszę mi wierzyć, nie są to ciche maszyny, a z drugiej strony właśnie tutaj stał się ten hangar taką stolicą piękna, można powiedzieć, bo ta kolęda polska ma tyle subtelności w sobie, że tak nam się udało. No te święta w ogóle mamy chyba pełne paradoksy. Ten hangar F-16 okazał się doskonałą salą koncertową na warunki pandemiczne. Dzięki temu mogliśmy zachować tutaj odpowiednie odległości, dystans, żeby móc no, chociaż taką namiastkę kolęd zaprezentować. Te święta na pewno mają wielkie znaczenie w życiu żołnierza polskiego. Nasze kolędy były parafrazowane na słowa pieśni żołnierskich przecież. Dla orkiestry, żeby grać, wiadomo, naszą misją jest przez muzykę reprezentowanie naszego rodzaju sił zbrojnych, sił powietrznych. Dlatego też zaprezentowaliśmy kolęd dynamicznie rozwijających się w swoim charakterze od mizernej cichej po Jezusa Narodzonego. Jeżeli teraz słuchają nas adepci, młodzi artyści, trzeba przynajmniej mieć ukończoną szkołę muzyczną na poziomie drugiego stopnia, tej matury muzycznej. Później może ubiegać się o miejsce w naszej podoficerskiej szkole zawodowej dla muzyków. Trzeba dużo pracować, rozwijać się na wielu płaszczyznach. Musi być muzyk wojskowy, wysportowany. Naprawdę zachęcamy, bo to jest piękna praca.
Wspólne kolędowanie żołnierzy to inicjatywa dowództwa garnizonu Warszawa.
Magazyn wojskowy Radia Poznań. Zaprasza Kacper Witt.
Odnowiony niemiecki czołg Panzerkampfwagen 3 dotarł do Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu. Takiego egzemplarza w takim stanie zachowania nie ma nigdzie w Polsce. Mogłoby się wydawać, że dzień przyjazdu eksponatu do muzeum był dniem radości. Niestety wczoraj rano podpułkownik Tomasz Ogrodniczuk dowiedział się o nagłej śmierci swojego bliskiego współpracownika. Z podpułkownikiem rozmawiał Jacek Butlewski.
Na chodzie?
Nie było w tym czołgu ani zespołu napędowego, silnika, skrzyni biegów. Natomiast jest to wszystko tak przygotowane, że jeśli pojazd kiedyś dostanie oryginalny silnik czy jakiś zastępczy silnik, to będzie mógł pojechać o własnych siłach.
Dlaczego się cieszycie? Bo zakładam, że tak jest.
Choćby z tego względu, że to jest jedyny taki zachowany w takim stanie zachowania egzemplarz w Polsce. Gdzieś tam jakieś elementy, na przykład układu jezdnego, podwozia występują. Natomiast to jest wóz, który stanowi całą bryłę. Jest to jakby taki podstawowy czołg w tym jakby pierwszym etapie II wojny światowej. No i tych pojazdów takich tej strony przeciwnej, tak, w naszych muzeach brakuje. No i on będzie jakby no, wypełniał tą lukę.
Tworzenie ekspozycji to jedno z zadań. W tym roku przyszedł niestety COVID i ważną działalnością była pomoc. A zatem jakie plany na kolejne miesiące, na ten nowy rok? Co planujecie?
Pandemia już do dzisiejszym jakby no, zebrała żniwo. Dowiedzieliśmy się o śmierci naszego przyjaciela, kolegi i pracownika muzeum, świętej pamięci już pana Andrzeja Janickiego. Stąd też ten dzień niby miał być dla nas taki szczególny. Mieliśmy się cieszyć z tego, że będziemy mieli nowy nabytek, a tutaj taka no, zła informacja. Nikt z nas się tego nie spodziewał. Jak będziemy dalej działać? No, jesteśmy w tym reżimie zamkniętym w tej chwili do 17. Co będzie dalej? Tego też nie jestem w stanie tutaj powiedzieć, działamy, bo jak Państwo widzicie, te remonty jednak idą, muzeum się rozwija, czynimy pozostałe zabiegi, żeby te eksponaty w odpowiedni sposób pokazać, przedstawić, wyeksponować. No i oczekujemy z niecierpliwością też tego otwarcia i tej normalności takiej, żeby w końcu zwiedzający zawitali tutaj do nas.
Takie konkretne marzenia, plany dotyczące sprzętu, co jeszcze można by tu sprowadzić? Są takie przymiarki?
Tak, ale mówię, w tej chwili tą barierą taką, która powoduje, że nie możemy działać w takim szerokim spektrum, to właśnie jest COVID i on nas tutaj powstrzymuje przed pewnymi takimi działaniami, które musiałyby się toczyć i będą się toczyć poza granicami naszego kraju.
Ile eksponatów jest w tej chwili w muzeum?
Jeśli chodzi o tutaj ten taki ciężki sprzęt, to mamy prawie pod 80 egzemplarzy. Na pewno będzie ich więcej, dlatego już zabezpieczamy jakby tutaj część naszej siedziby, już część zadaszenia praktycznie jest już na tyle zabezpieczona i przygotowana do tych pojazdów, które jeszcze nie zjechały, bo jeszcze będziemy przygotowywać transport kolejnego dużego gabarytu, jakim jest 2S7 Pion. Jest to największe działo, jakie do tej pory było tutaj w naszym wojsku. Też ten pojazd bardzo długo stał na Golęcinie, 12 lat pod chmurą. No i niestety tu się okazało, że aura niezbyt dobrze obeszła się z tym pojazdem. Też okazało się, że tak są skonstruowane wyloty spalin, że w momencie, kiedy pada deszcz, to ten deszcz dostaje się tam do środka. No i w trakcie remontu wyszło, że w silniku znalazła się woda. No i teraz, jak już ten pojazd został zewnętrznie odrestaurowany, to była moja decyzja, żeby wyjąć silnik, żeby tego silnika już nie wkładać i spróbujemy ten silnik również przywrócić do życia.
Czego życzyć najbardziej u progu tego nowego roku?
Wszyscy powinniśmy sobie życzyć w tej chwili dużo zdrowia i wytrwałości, żeby pokonać tego nieszczęsnego wirusa i żebyśmy wrócili do jakiejś normalności.
Magazyn wojskowy.
To wszystko na dziś. Bardzo dziękujemy za uwagę. Program realizował Rafał Polacki. Audycję współtworzyli Jacek Butlewski i Krzysztof Polasik. Mówił do Państwa Kacper Witt. Do usłyszenia za tydzień.
Magazyn wojskowy Radia Poznań.